Witajcie serdecznie w 111 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Tutaj sztuczna inteligencja Adam Lange oraz
Adam Hekle. Dzień dobry.
Ciężko wzdycha ten Adam, ale tak.
Przełknąłem żart o inteligencji.
A, rozumiem. Słuchajcie, nie wiem, to teraz Adam coś zażartuje, bo nie zrobił prezentacji, więc Adamie, zażartuj coś, zanim przejdziemy do dzisiejszego gościa.
Ja myślę, że zaczniemy od tego, że pokój temu czatowi, jak mówi jeden z naszych słuchaczy lub słuchawek. A, tak, pokój temu czatowi. Adam 1337, czyli z3s.pl/1337. Tam jest dzisiaj bardzo fajna audycja. 13 minut i 37 sekund o tym, co najważniejsze i najciekawsze w ostatnim tygodniu w bezpieczeństwie. Więc jeśli nie chcecie zostać zaskoczeni w kuchni pytaniem, a słyszałeś o... Jeżeli w ogóle chodzicie do jakiejś kuchni, może w waszej kuchni ktoś was zaskoczy, to warto posłuchać. z3s.pl/1337. Koniec ogłoszeń.
Ja nie mam kuchni, jestem sztuczną inteligencją. Poza tym kuchnię mam w remoncie, dlatego nie widzicie mnie od paru tygodni. Moi drodzy, przejdźmy do dzisiejszego gościa. Część z was pewnie Krzysztofa kojarzy, szczególnie ci, co pracują w branży bankowej. Krzysztof, myślę, że jest tam znaną postacią, barwną. Ci, co go nie znają, to na pewno poznają go troszeczkę dzisiaj. Poznajcie Krzysztofa Zielińskiego. Cześć. Krzysztof.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Krzysztofie, jak już udało nam się zaciągnąć cię do rozmowy kontrolowanej, a uwierzcie mi, to była sztuka prawdziwa Krzysztofa to zaciągnąć.
Tak, broniłem się długo.
Tak, myślę, że jakieś lekką ręką z 50 do 80 odcinków się opierał, więc całkiem nieźle mu to wychodziło, ale niestety przegrał tą walkę i jest dzisiaj z nami. Krzysztofie, więc pierwsze pytanie do ciebie. Kim ty właściwie jesteś? Jakbyś mógł się tak przedstawić naszym słuchaczom i tym, co nas oglądają, i powiedzieć w dwóch słowach, czym się zajmujesz.
Dobrze. Cześć wszystkim. Jak się przedstawiam? Przedstawiam się jeszcze do niedawna przedstawiałem się jako specjalista albo osoba zajmująca się bezpieczeństwem informacji, a teraz, kiedy to słowo cyberbezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki we wszystkich możliwych mediach i mówię, że jestem specjalistą od cyberbezpieczeństwa i to nawet jest rozpoznawalne. Ten przedrostek cyber robi się już tak wyświechtany, że praktycznie wszędzie się pojawia i ostatnio nawet pojawiły się jakieś takie dziwne określenia jak cybergangusy. To chyba tyle. Czyli przedstawiam się jako specjalista od cyberbezpieczeństwa.
Ja zapytam, czy po tym zdarzyło ci się, że ktoś cię zapytał, jak przeinstalować Windowsa?
Od jakichś paru lat nikt mnie o to nie pyta, ale sam, jeżeli mogę komuś pomóc, to takie usługi oferuję. Jeżeli widzę, że ktoś się męczy i ma bardzo, bardzo zagrzebiony ten komputer, to sięgam jeszcze do swoich umiejętności i pamięci swojej i czyszczę to, co jest do wyczyszczenia.
Bezpiecznik z sercem na dłoni i dyskiem, czy też tym kodem instalacyjnym Windowsa XP w pamięci. Ja podziwiam ludzi, którzy pamiętają ten klucz. Ja aż tyle razy Windowsa nie instalowałem.
Piszesz w Google, pojawia się w Google'ach na pierwszych stronach.
Na pewno. Krzyśku, każda historia ma swój początek. Pamiętasz swój pierwszy kontakt z klawiaturą, z komputerem? Jak to wyglądało?
Jasne, że tak. To dość dawno było, bo to był pewnie rok 83 albo 84, jak podejrzewam. I u znajomego moich rodziców zobaczyłem takie małe pudełko z gumowymi klawiszami podpięte do nieśmiertelnego Rubina, czyli tego telewizora produkcji radzieckiej, takiego starowego lampowca kolorowego. Jak się łatwo domyślić, to było ZX Spectrum 48. To ogólnie były takie dość ciężkie czasy, że to był głęboki PRL, mała miejscowość, bo ja nie jestem rodowitym warszawekiem, ale właśnie ten znajomy rodziców miał brata w Wielkiej Brytanii i udało mu się tam do kraju przeszmuglować ZX Spectrum. To tak mówię o tym, że to były dziwne czasy, bo wtedy te gry, to teraz też się gry streamuje, ale wtedy były streamowane albo na falach radiowych, bo chociażby harcerska rozgłośnia puszczała te gry w eterze, czy sonda po zakończeniu programu tego telewizyjnego też wyświetlała, czy puszczała gry, można było je sobie nagrać na magnetofon, na kasetę, a potem nawet czasami raz na jakiś czas udało się to wgrać. Pamiętam też pierwszą grę, którą zobaczyłem na tym komputerze i to było kilka takich kreseczek, oczywiście wektorówka, bo tam ZX Spectrum, jak jakąś wielką mocą obliczeniową nie dysponowało, więc to generalnie zazwyczaj były jakieś wektorówki. Wektorówka pewnie miała ze 13 FPS-ów, ale to dla dzieciaka, jakim byłem, to był taki naprawdę świat pełen, pełny do odkrycia, tak? I ta wyobraźnia od razu zadziałała. To był jakiś taki lot w tunelu wektorowym, gdzie dwie jakieś kreski, które się pojawiały, symbolizowały te strzały, jakieś tam pudełeczka, kwadraciki latały, to były statki kosmiczne, no i ta wyobraźnia dzieciaka dobudowała resztę, tak? To tak trochę mam też tą wizję tego, jak teraz wyglądają te gry. Kiedyś te gry, powiedzmy na tego ZX-a czy na Commodore, to były piękne pudełka, jak to się wrzucało do, powiedzmy, do magnetofonu i odtwarzało, to później tam ganiały się jakieś kolorowe placki z jakimiś tam kawałkami kresek strzelały i wszyscy sobie wyobraźnią dobudowywali, że tam się dzieje jakaś wojna albo jakieś tam bitwy, natomiast teraz to wszystko jest podane na tacy i ta wyobraźnia już nie ma jak działać. Natomiast mówię, sam fakt spotkania z komputerem spowodował, że zajawiłem się tym tak bardzo, że nawet zbudowałem własną klawiaturę, no bo na sam komputer, mój własny komputer, to jeszcze bardzo długo mnie było stać, ale zacząłem wtedy już kupować, jak już troszeczkę dorosłem i nauczyłem się czytać, to zacząłem kupować każdą prasę, która się pojawiała wtedy w kioskach ruchu, tak? Nie było tego za wiele, to był jakiś bajtek, mikrokomputer, ale kiedyś udało mi się dorwać taką książkę Programowanie w Logo. To był taki język, gdzie się sterowało żółwiem, który tam rysował jakieś kreseczki na ekranie. Natomiast sama okładka tej książeczki to była powiększona troszeczkę klawiatura ZX Spectrum, więc książeczka straciła okładkę, ja to pięknie przykleiłem na jakiś kartonik i miałem taką własną klawiaturę, gdzie mogłem się nauczyć chociażby ułożenia klawiszy, jak wygląda ta standardowa klawiatura kuwerty, tak? Z komputerów korzystałem zazwyczaj u kolegów, bo tak jak mówiłem, długo nie było mnie stać na własny komputer. No ale to były dziesiątki godzin, czy na One and One, na Atari, czy jakiś Sensible Soccer, później na Amidze. Sporo jeździłem na giełdy komputerowe do lubelskiego Staszica, bo pochodzę ze Świdnika pod Lublinem, do Staszica miałem tam naprawdę półtorej godziny drogi, ale ten klimat, mimo tego, że nie miałem komputera, nie mogłem sobie tam przywieźć żadnych fajnych rzeczy do poużywania, natomiast sam klimat giełdy i to, co się tam działo, to mnie przyciągało, więc dość często tam bywałem z kolegą, który miał ten komputer, pomagałem mu to targać te wszystkie pudła, on tam czasami handlował na tej giełdzie, coś się czymś wymieniał. Co dalej? No dalej chyba w podstawówce, w czwartej klasie trafiłem na jakiś kurs komputerowy. Takie kursy komputerowe, to teraz to się tego nie spotyka, natomiast to były 4 Timexy postawione w jakimś domu kultury. Do każdego Timexa tłum właśnie takich dzieciaków chętnych do ponaciskania klawiszy. Pamiętam, że pierwsza godzinę wpisywaliśmy jakieś tam kody, które zazwyczaj nie działały, potem było 30 minut grania i to tak dawało, mniej więcej dwa razy dało się zagrać w jakiś Moon Patrol przy takim jednorazowym wyjściu na ten kurs. Potem trafiłem na trochę bardziej zaawansowany kurs, to chyba było w 6 klasie podstawówki, to tam już pracowaliśmy na profesjonalnym sprzęcie, bo to były Elvro 800 Junior, czyli kolejne klony Timexa czy tam ZX Spectrum. A swój własny pierwszy komputer, to już teraz nie pamiętam skąd zdobyłem na to pieniądze, natomiast to był komputer chyba kupiony w 8 klasie podstawówki albo już jak byłem w 1 klasie liceum i to był, no jak się pewnie domyślacie, akurat to był klon ZX Spectrum, to był Timex i to tylko dlatego, że wtedy już moi koledzy przesiedli się z tych 8-bitowców na 16-bitowce, a część z tych 16-bitowców poprzesiadała się już na pecety za Amigi i to wszystko zaczęło jak gdyby schodzić. Na końcu tego łańcucha pokarmowego byłem ja. Udało mi się dorwać Timexa 2048 z taką fajną stacją FDD 3000. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta, to było takie wielkie pudło ważące chyba z 5-6 kg. W ogóle to ciekawe urządzenie, bo to FDD 3000 też robione przez Timexa. Timex próbował swój standard dyskietek wprowadzić, 3-calowych, nie 3,5-calowych, no i poległ, czyli to się nie przyjęło, no ale tam łatwą przeróbką udawało się podpiąć stację z peceta 525 i ta stacja moja już była wyposażona w jak gdyby ten napęd 525. Fajny system, bo to tak naprawdę był osobny mikrokomputer z systemem CPM na pokładzie, tam interpreter chyba był już wbudowany, więc tak naprawdę było na czym popracować. Nawet się kiedyś pokusiłem i kolega elektronik z klatki obok zrobił mi przebudowę tego Timexa na 80 kB, bo standardowo miał 48, natomiast nigdy tego nie użyłem, dało się to przyłączać ręcznie, fizycznie, jak to się tam programowało, to już nawet nie pamiętam. A z takich rzeczy timexowych potem się przesiadłem na Amigę, a finalnie chyba albo w czwartej klasie liceum, albo już kończąc liceum przesiadłem się na 486X, czyli na peceta, czyli taki bardziej poważny komputer, tak? Ale każdorazowo miałem frajdę i fan z tych komputerów, bo za każdym razem tak naprawdę zdobywałem na nie fundusze własnoręcznie, ciężką pracą. Nigdy w domu się nie przelewało, to znaczy nie było biednie, ale było skromnie na tyle, że nie było tam takich luksusów jak wideo, komputer, czy jakieś Lego, czy resorki, więc te wszystkie komputery gdzieś tam po drodze w jakiś sposób na nie zapracowywałem, czy po pracy, no, przepraszam, po szkole, dorabiając w różnych firmach, czy remontowych, czy budowlanych, czy na budowie. W ogóle w zawodzie też zacząłem pracować dość późno, bo może nie wiekowo, ale to już naprawdę mając sporo takich zawodowych doświadczeń innych na karku, dlatego że to były takie czasy, że nawet mając jakieś tam doświadczenie z komputerami o pracę w zawodzie nie było zbyt łatwo. O, to chyba tyle z takiego wstępu.
Mamy na sali człowieka z dwoma złotymi zawodami w ręku, budowlaniec, cyberbezpiecznik.
Tak, jeszcze robiłem meble, zmywałem garnki, stałem za barem, więc było tych rzeczy sporo.
No to ciekawa historia, ale to wyjaśnia, dlaczego rok temu tak na Pixel Heaven ciągnąłeś mnie do tego muzeum.
Prawda?
Tam były te stare Timexy i tego typu wynalazki jakieś.
Dalej poluję na takiego Timexa, żeby sobie odświeżyć i po prostu gdzieś tam zachować na pamiątkę, tylko że to, co się pojawia do zakupu, to raczej w stanie opłakanym, więc czekam na jakiś dobry strzał.
Ale wiesz, że trzeba się przygotować psychicznie na to, że to nie będzie to samo.
No nie będzie to samo, zdaję sobie sprawę.
To jest bardzo smutne, kiedy czekasz na te wspomnienia z dzieciństwa. Ekran jest ten sam, klawiatura ta sama, ale wspomnień nie ma.
Niestety. No dobra, idźmy dalej. Przeszliśmy już moją karierę z komputerami, doszliśmy do liceum. Przejdźmy do tego, co studiowałeś, bo to też jest ciekawe. Dogrzebaliśmy, że wystudiowałeś sobie na nauki polityczne i zarządzanie, co jest zupełnie inne od tego, czym się zajmujesz tak naprawdę. I pytanie brzmi, czy studia typu nauki polityczne, zarządzanie pomagają, czy pomogły ci w późniejszej karierze, czy w ogóle w twojej karierze? I czy wiedza, którą wtedy zdobyłeś podczas studiów, jakoś ci pomaga w pracy jako cyberbezpiecznik?
Jasne. Słuchajcie, nie dokopaliście się do informacji, że jeszcze kończyłem studium informatyczne i mam taki zawód i dyplom technika informatyka i to jeszcze ukończone z czerwonym paskiem i z wyróżnieniem. To był taki szok dla moich rodziców, bo wstyd się przyznać, ale jak byłem w liceum, to raczej nie miałem serca do nauki i tam jakimś naprawdę fartem udało się to ukończyć. Jedyne jakieś pozytywne opinie, przepraszam, stopnie miałem z fizyki i z WF-u, no ale później jak poszedłem do tego studium policjalne, studium zawodowe, tak to się nazywało, kierunek informatyka, tak jak mówię, dyplom technik informatyk, to się okazało, że i wyróżnienie się znalazło, jakieś podziękowanie od dyrektora, więc dla moich rodziców jeszcze raz mówię, spory szok, bo w liceum to gonili mnie do nauki, a tutaj samodzielnie i to jeszcze wywalczyłem dobre stopnie, ale jeżeli chodzi o studia, to skończyłem studia głównie dlatego, ale to w sumie dobrze się złożyło, że jednak wtedy w tamtych czasach wymogi formalne w urzędzie były takie, a nie inne i na pewnym etapie powiedzmy kariery zawodowej brak tych studiów był odczuwalny. Co do licencjata, rzeczywiście to były kierunki i też magisterki, to były kierunki w ogóle niezwiązane z IT, bo to szedłem do wniosku, że mając już ileś lat doświadczenia i w IT, i w bezpieczeństwie, pójście na studia to byłaby lekka strata czasu, a były też inne kierunki, które mnie interesowały i dlatego właśnie wybrałem licencjat w kierunku politologii ze specjalizacją bezpieczeństwo państwa, bo te tematy zawsze mnie interesowały. Jeżeli chodzi o magisterkę, no to też jak gdyby idąc za ciosem na tej samej uczelni zrobiłem magisterkę, ale że nie było można kontynuować politologii, bo nie było magisterki na politologii, to wybrałem też kierunek, który mnie interesuje, czyli komunikacja w zarządzaniu, czyli to też nie był przypadek. W obu przypadkach też jako ciekawostka ukończyłem to tą całą uczelnię z wyróżnieniem i w ogóle ze stypendium naukowym za każdy rok nauki. To też była taka ciekawostka, że jak się studiuje coś, co cię ciekawi albo interesuje, to zupełnie człowiek inaczej podchodzi do tej nauki. Natomiast odpowiadając na pytania, czy ta praca mi, czy te studia mi pomogły w pracy? Myślę, że tak, dlatego że studia poszerzają horyzonty i jednak w jakiś sposób trochę jednak inaczej się patrzy na świat, nawet jeżeli to nie są studia związane z tym, co robimy zawodowo, tak? Jeżeli chodzi o tą politologię, to świadomość i wiedza na tematy pewnych procesów geopolitycznych, które zahaczają teraz o obszar cyber, to pozwala naprawdę patrzeć nieco bardziej tak strategicznie na to, co się dzieje w tym obszarze. A jeżeli chodzi o komunikację w zarządzaniu, to staram się te zasady i czy tą naukę wyniesioną ze studiów, czyli tą dobrą komunikację stosować na co dzień w pracy i wewnątrz departamentu i we współpracy z pozostałymi jak gdyby komórkami organizacyjnymi w firmie, czy też zewnętrznymi interesariuszami czy podmiotami, bo to często można o tym usłyszeć, że biznes nie rozumie IT, bo każdy z nich mówi innym językiem i tutaj się zgodzę. Natomiast mam takie przekonanie, że jestem w stanie przetłumaczyć ten język techniczny na język biznesowy i staję się takim interfejsem, który te rzeczy techniczne tłumaczy. To kiedyś z polskiego ktoś próbował znaleźć polskie słowo, nie wiem, bardzo mi się spodobało i zapamiętałem, więc jestem takim międzymordziem trochę pomiędzy biznesem a IT, czyli techniczną częścią, a częścią tą merytoryczną. Ale też mówicie, że nie skończyłem studiów kierunkowych, skończyłem studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa. To już po tych studiach takich, powiedzmy, standardowych, podyplomówka, no bardziej z ciekawości niż po to, żeby się czegoś tam dowiedzieć, bo mówię, doświadczenie takie nabyte w pracy zawodowej, no ciężko jest przebić uczelnią, natomiast parę rzeczy ciekawych się dowiedziałem, poznałem bardzo fajnych ludzi, no ale te rzeczy, których się nauczyłem, to raczej były takie, powiedzmy, około cyber, tak? No bo ogólnie studia podyplomowe to taki dość trudny temat, często po prostu są, przepraszam, jeżeli kogoś nie chcę nikogo urazić, ale często są maszynką do zarabiania pieniędzy na dość tych tematach, tak? No mamy takie przykłady, że jak wchodziło RODO, to był wysyp studiów podyplomowych dotyczących tam danych osobowych, teraz jest hype na cyber, więc każda szanująca się uczelnia obowiązkowo otwiera studia podyplomowe cyber, zaraz się zacznie hype na sztuczną inteligencję i też się pojawią takie podyplomówki. Ja nie twierdzę, że to jest złe, ale te studia są specyficzne, to znaczy trafiają tam ludzie i mający wiedzę i tacy, którzy nie rozpoznają wipera, nawet jak jest jej dane na dysku, tak? I ciężko jest przygotować program dla takiej naprawdę grupy, która jest w różnym stadium zaawansowania, no i też wiedza zdobyta na takich studiach, to z nikogo nie zrobi cyberbezpiecznika. Jeżeli ktoś skończy taką podyplomówkę, to albo się bardziej zainteresuje tym, co go przyciągnęło na te studia, albo po prostu odpuści, ale generalnie da się tam nabyć takiej ogólnej wiedzy na danym, o danym zakresie, tak? Ogólnie teraz chciałem tylko dopowiedzieć, że przepraszam, ogólnie cyber jest teraz modne, bo to pewnie też wszyscy zauważyliście i jak tak sobie czasami czytam, w tych szczególnie w mediach społecznościowych, jakichś takich domorosłych specjalistów od tego cyber. Przez domorosłych rozumiem o takim bardzo krótkim doświadczeniu, to później wychodzą takie kwiatki, więc tutaj wszystkich uprzedzam, szczególnie tych, którzy wchodzą w branżę. Weryfikujcie źródła, bo potem czytacie o takich, nie wiem, jakichś sytuacjach, że okazuje się, że 94% firm w zeszłym roku zostało zaatakowane ransomware. I wtedy wszyscy tutaj, tak w Polsce, i teraz wszyscy bezpiecznicy, którzy są tu obecni, się zastanawiają i mówią, uff, jak dobrze, że nie u mnie.
Ja jestem sztuczną inteligencją, ale tak mówiłeś o tych studiach podyplomowych, to jeszcze musimy wrócić do tego i trzeba to nadmienić, że jesteś także wykładowcą, z tego co naliczyłem, na dwóch uczelniach i jedną z tych uczelni to jest właśnie ta, wykładasz na tej samej podyplomówce, którą kończyłeś.
No nie do końca, bo to nie jest ten kierunek. Wykładam na podyplomówce związanej bardziej z obszarem fintech. To jest rzeczywiście jedna z uczelni, bo to jest SGH, a druga uczelnia to jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i tam ogólnie jako urząd z policją nawiązaliśmy taką współpracę, żeby szkolić te kadry, które będą podwalinami działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
No czyli warto czasami iść na tą podyplomówkę, bo fajnych ludzi można spotkać, takich jak ty na przykład.
Dziękuję. Powiedziałem, że warto chodzić na te studia, natomiast takie studia z nikogo w ciągu jednego roku nie zrobią cyberbezpiecznika i to trzeba mieć na uwadze.
Natomiast jak widać, przez studiowanie kilku lat komunikacji poprawia znacząco komunikację. Krzysztof zdecydowanie dobrze się komunikuje. Co słyszycie na żywo, a my słyszymy na co dzień, bo komunikujemy się z Krzysztofem codziennie i on się dobrze komunikuje. Także może właśnie więcej bezpieczników powinno kończyć studia z komunikacji, bo to chyba często jest problemem, którego sami doświadczaliśmy nieraz.
To chyba dobre
od strony tej powodującej problem, jak i na niego natrafiającej. No dobrze, Krzysztofie, ale Bo mam teraz przerwę taką w chronologii, bo najpierw mamy te gumowe klawisze, a potem mamy ciebie w cyberbezpieczeństwie. W międzyczasie jakieś studia, ale kiedy już się cyberbezpieczeństwem zajmowałeś, jak to się stało, że od miłości do komputera, która spowodowała, że nawet miałeś klawiaturę na kawałku tektury, przeszedłeś do cyberbezpieczeństwa? Czy to był jakiś proces, czy jakieś wydarzenie? Mamy gości, których na przykład ktoś zhakował i oni wtedy zostali cyberbezpiecznikami.
To chyba
też coś chodzić. Było.
Tak, było podobnie, ale to był dłuższy proces. Tutaj trzeba by się cofnąć do czasów liceum i pierwszego peceta. Zanim jeszcze taki powszechnie dostępny internet stał się dostępny dla Polaków za pomocą tego SDI dostarczonego przez TPSA, to był chyba 2000 rok, to z kolegą Łukaszem, z moim przyjacielem z dzieciństwa, zbudowaliśmy taką prostą sieć opartą o koncentryk u nas w bloku. To znaczy połączyliśmy po prostu dwa pecety ze sobą i sobie używaliśmy tego do grania. Internetu jeszcze wtedy nie było, był dzwaniany, był drogi, więc rzadko się z tego korzystało. Oczywiście nie istniało wtedy nic takiego jak Wi-Fi, więc trzeba było położyć ten kabel. Na szczęście za flaszkę z moim znajomym, który pracował w Neti, dogadaliśmy się, że mogliśmy użyć szachtów Neti. No i mieliśmy sobie właśnie taką sieć lokalną, kablową, złożoną z dwóch komputerów. To były czasy chyba 9.5 albo Windowsa 98. Łukasza serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Natomiast Łukasz studiował wtedy z twórcą Prosiaka. Dla niewtajemniczonych to był taki program backdoor, nie wiem, czy to nazwać można malwarem, raczej backdoorem, który pozwalał w tamtych czasach zdalnie tam sterować, czy robić wszystko na komputerze, jakieś otwieranie ptacki CD-ROM-u, wygaszanie ekranu, restart komputera i tak dalej, sczytywanie klawiatury, takie tam zabawki. Coś takie jak
zupełnie nie malware, zupełnie.
Taki, tak, zupełnie nie malware, taki jak Netbus, tylko że fajniejszy. I on przywlókł to do naszej sieci i oczywiście załatwił mnie czysto socjotechniczny, czyli zmienił tam nazwę tego pliku, podrzucił mi jako ciekawostkę jakiś, nie wiem, pewnie kopier albo jakiś inny tool. No ja to sobie przez czysty przypadek zainstalowałem. Wtedy jeszcze jak kliknąłem tego egzeka i się nic nie stało po czarnym okienku, to no, nie zadziałało, to trudno. No ale potem się zaczęły na komputerze dziać równe takie dziwne, niestworzone właśnie rzeczy. I tuż przed tym, jak wziąłem się za reinstalację całego systemu, to kolega poinformował mnie, że tu właśnie taki backdoor był zainstalowany i co mam tam zrobić, żeby sobie to wyczyścić. Więc chyba można powiedzieć, że byłem jednym z beta testerów Prosiaka. No i zacząłem się wtedy interesować trochę tym bezpieczeństwem, jak to jest możliwe. O właśnie, no to się pojawiło na ekranie, jak to się nazywało. Potem w studium podyplomowym już jak byłem, to brutforsowałem komputer wykładowcy, czy tam głównego człowieka, który się zajmował prowadzeniem tego studium podyplomowego, licząc, że tam znajdę jakieś testy, udało się tam dostać na ten komputer, to był NT4.0, więc to taki powiedzmy wyższy poziom zaawansowania, no ale udało się to hasło złamać metodą prób i błędów, czyli brutforsem, nawet długo to nie zajęło, no ale gość, mimo że był informatykiem i prowadził studia z informatyki, to pytania miał na kartce, więc niewiele tam znaleźliśmy. Potem po pierwszej próbie...
To dowodzi, że notes z hasłami jest bezpieczny.
Jest bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą. Taki backup analogowy się przydaje, gdzieś w sejfie schowany. Próbowałem później startować do Warszawy, do pracy, ale to była praca zupełnie niezwiązana z IT po raz kolejny, bo to było byłem przedstawicielem handlowym, no ale ciężko było wyżyć za 1000 zł w Warszawie z wynajmem mieszkania, opłatą za paliwo, bo to była też opłata za paliwo samochodem, którym jeździłem, więc tam po krótkim czasie wróciłem do domu i postanowiłem jednak podbić trochę swoją wiedzę i doświadczenie takie w zakresie IT i znaleźć pracę po prostu w zawodzie. Akurat też ciekawostka, że w tym czasie udało mi się tam zdobyć właśnie dzięki Łukaszowi kolto shellowe na Lagunie. Po znajomości on znajomego też załatwił mi to konto na Lagunie i konta ogólnie shellowe były wtedy bardzo w cenie. Zresztą to też ciekawostka i taki ciekawa historia, że po raz pierwszy jakieś 3-4 miesiące temu odezwałem się do Frasuna. Pierwszy raz od 23 lat, nigdy wcześniej nie mieliśmy kontaktu. I chwała, każdy administrator chciał mieć takich userów, gdzie przez 23 lata się nie odzywają, nie mają żadnych problemów, no ale tutaj jakoś się zdarzyło, że to hasło do mojego konta zniknęło, więc albo się zmieniło, albo ja je po prostu zapomniałem, więc Frasun mnie zresetował. Tak, możliwe, że to nie te lata, Frasun mnie zresetował, ale naprawdę każdemu życzę takich użytkowników, bo to chyba ze 23 lata już mam tam konto i ono cały czas działa, jest używane. Ale to jak gdyby mówię, nawiązuję do tego konta.
Pozdrawiamy Węglina.
Jeżeli tu jest. A jeżeli nie, to też pozdrawiamy. Natomiast chodzi o to, że w międzyczasie zostałem też adminem takiej małej kafejki internetowej, która chodziła na takim starym dziurawym Debianie. pierwszą rzeczą, jaką tam zrobiłem, to popatchowałem tego Debiana i przywróciłem go do sprawności. To był właśnie chyba rok 2000, czas, kiedy internet w Polsce już zaczął tak działać dość mocno, w sensie użytkownicy zaczęli korzystać nie tylko modemami dzwanianymi, ale SDI. I jednym z takich obszarów, gdzie się to wszystko ładnie rozwijało, były czaty internetowe. Dla niewtajemniczonych taki czat to był taki IRC dla ubogich, czyli strona www, gdzie można było się zalogować, tam się odpalała apka w Javie i to był taki standardowy czat, gdzie się pojawił główne okno, można było sobie wybierać osoby do rozmowy. Ja bardzo często byłem online, więc w krótkim czasie zostałem adminem tego czatu i no co, rola admina jest taka, żeby ten czat działał sprawnie, żeby tam sprzątać tych, którzy robili tam kipisz. I miałem takie dwa narzędzia do użycia, czyli Kik oraz Ban. Kik standardowo wyrzucał z kanału, czy w ogóle z tego czatu, a Ban dawał ten ban na 24 godziny. Natomiast oczywiście ci, którzy się wdzwaniali z modemów, po rozłączeniu się i w dzwonieniu ponownym do Tepsy dostawali nowy adres IP, więc mogli znowu wchodzić, robić tam kipisz, no ale już byłem na tyle sprytny, że rozpoznawałem tam, kto wchodzi z jakiego miasta, jeżeli się tam próbował dobijać parę razy, to ich banowałem. Ale takich bardziej upierdliwych, no to nie miałem na nich żadnego sposobu, dopóki nie pojawiła się podatność na Windowsach, która zdalnie pozwalała wywalić Winsocka. Ja sobie w sieci znalazłem tego exploita, który wykorzystywał tą podatność, trochę go tam podtuningowałem, poprawiłem, no bo to też dla osób, które są nierozeznane w temacie, exploity z sieci standardowe.
Chyba straciliśmy Krzysztofa.
Chyba ktoś użył tego exploita. Puścił. Na Krzysztofie.
Puścił tego exploita, ale wróciłem. Tak. Nie wiem, w którym momencie mnie wypięło.
Mówiłeś o tuningowaniu exploitów.
Exploita, dobrze. Tak.
Udało się tego exploita stuningować, doprowadzić do używalności. No i tam ja go tak może mało etycznie, ale wtedy to były stare czasy, więc nie wracajmy do tego. Używałem na tych, którzy byli niepokorni, którzy cały czas tam wracali, robili kipisz. To pamiętajcie, że to nie były czasy jeszcze, znaczy inaczej, to były czasy, kiedy odpalenie Windowsa trwało. To było parę minut, zanim ten dysk się rozhulał, zanim ten system się załadował, więc po prostu bardzo często oni po dwóch takich próbach wejścia na ten czat rezygnowali. No i long story short, to był taki zamknięty ekosystem ten czat i przychodziła tam spora grupa takich ludzi, którzy się znali, lubili. Ale pewnego dnia zdarzyło się tak, że jeden z tych starych użytkowników zaczął, takich stałych użytkowników, zaczął tam dziwnie się zachowywać na tym czacie, bluzgać, więc dostał standardowo kika, potem dostał bana, potem wrócił z nowym adresem IP, znowu dostał bana i jak przyszedł po raz trzeci, to już dostał exploitem i znowu wrócił i znowu dostał exploitem, już więcej nie wrócił. Natomiast następnego dnia odezwał się do mnie i mnie zaczął przepraszać z pytaniem też, co ja mu zrobiłem, że mu Winsocka wyrzuciło. Tak? No i tam chwileczkę pogadaliśmy, a parę dni później zadzwonił do mnie z informacją, że to on tak naprawdę to jest dyrektorem IT w jednym z banków i że teraz właśnie robią rekrutację do zespołu IT, czy ja bym nie chciał przyjść pracować do nich. I takim właśnie sposobem trafiłem do zespołu IT w BNP Paribas, gdzie przeszedłem całą tam ścieżkę zdrowia od bycia helpdeskiem przez administrację systemami, potem administrację siecią, aż do security officera. Tak, tak, właśnie czasami takie przypadki się zdarzają. W międzyczasie właśnie w BNP Paribas skończyłem Cisco Network Academy, zrobiłem tam jakieś certyfikacje CNA i potem mocno się nawet przygotowałem do zdawania tego kolejnego, czyli CCNP, ale jakoś straciłem miłość do sieci na rzecz właśnie systemów bezpieczeństwa. Mój bank wtedy zmigrował z Checkpointa chyba 4 z hakiem na Checkpointa NG, czy NGX chyba, tak on się wtedy nazywał, wymieniając jednocześnie sprzęt, bo wtedy jeszcze Checkpoint przynajmniej w banku działał na takich starych, wielkich Nokiach IP440 z systemem IPSO, to była jakaś tam modyfikowana wersja BSD, no i te sprzęty poszły na półkę, a udało mi się dogadać z firmą, ja je po prostu wypożyczyłem i to chyba jedna zajmowała 3U, radośnie zawiozłem do domu i pod biurkiem w kawalerce odpaliłem sobie takiego laba, w którym tam ćwiczyłem różne sztuczki, przygotowując się właśnie do certyfikacji. Pozdawałem te certyfikaty, najpierw checkpoint administratora, potem checkpoint eksperta, a potem już jakoś tak poszło, że poszedłem w stronę CISPA, do którego też mocno się przygotowywałem przez rok. Też pamiętam, że chyba byłem w drugim rzucie egzaminów, to było tak dawno temu, że to był dopiero drugi rzut egzaminów, który można było zdawać w Polsce na CISPA. I To wcale nie było proste. Egzamin był ciężki, bo był zdawany w wersji analogowej z ołówkiem i gumką. Teraz z tego co wiem są w wersji elektronicznej, natomiast wtedy jedyne co można było mieć przy sobie to słownik angielskiego i to też przepatrzony, czy nie ma tam żadnych ściągawek. 6 czy 7 godzin ten egzamin zdawałem, a potem się okazało, że żeby dostać tak certyfikat, to trzeba jeszcze mieć tak zwany endorsement. Nie wiem, czy teraz się nie pozmieniały te warunki, ale trzeba było znać innego CISP-a, który cię polecał i mówił, że tak, to jest gość, który jest warty tego, żeby być CISP-em. No i pojawił się problem, bo tych w Polsce CISP-ów było kilku. Na szczęście ta praca w korporacji pozwoliła mi znaleźć gdzieś tam po, już nie pamiętam nawet jak ja go wykopałem, gościa, który był szefem, był CISO w Stanach Zjednoczonych. I akurat jakoś tak się zdarzyło, że parę tygodni później razem byliśmy na jakimś meetingu security officerów w Paryżu i tam z nim zagadałem, on powiedział ok, nie ma problemu, dał mi ten endorsement i dostałem certyfikat CISPA. I tak już później z marszu jak gdyby pozdawałem kolejne certyfikaty, tam CISMA i CISE z ISAC-i, no i potem trafiłem do KNF-u i tutaj już się zacząłem zajmować takim bezpieczeństwem bardziej procesowym i organizacyjnym. Udało mi się zrobić certyfikację całego urzędu do ISO 27001, którą przeszliśmy, zdaliśmy, dostaliśmy certyfikat z różnych powodów, ona później została zarzucona, ale właśnie z takich obszarów technicznych przeszedłem bardziej w te obszary bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego. O, i tyle, koniec archeologii.
Jezus moje. Człowiek, który został CISP-em, zanim było to niemodne, i człowiek, który poszedł do bezpieczeństwa, bo zhakował swojego przyszłego przełożonego. To jest zupełnie jak w tym kawale, moje CV znajdzie pan na swoim pulpicie, tak?
Coś w ten deseń.
Mamy w końcu namacalny dowód, że to działa.
Nie polecam, bo to jest nielegalne.
No właśnie, a poczekaj, a teraz bardzo ważne pytanie. Będziemy jeszcze do tego wracać w przyszłości, ale gdyby właśnie teraz ciebie zhakował ktoś, to zatrudniłbyś go?
To trudne pytanie, rozpatrywałbym ten przypadek indywidualnie.
Okej, okay, dobra. Adamie.
Dobrze, dobrze, dobra odpowiedź, taka polityczna. Słuchaj, od wielu lat pracujesz w bankach i przy bankach teraz, już bardziej przy bankach. Wyjaśnij nam proszę, co jest w bankach takiego, co nie daje spać kolegom? W sensie, co jest takiego fajnego w bankach, czego nie ma w innych sektorach? Dlaczego warto pracować w cyberbezpieczeństwie w bankach? No masz trochę tego doświadczenia na wiele już lat. I jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Znaczy, wszyscy kojarzą rynek finansowy z bankami, natomiast rynek finansowy to nie tylko banki, bo to warto wspomnieć, że mamy też, oczywiście mamy sektor bankowy, gdzie mamy banki komercyjne, spółdzielcze, mamy sektor ubezpieczeniowy, gdzie mamy towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, mamy sektor kapitałowy, tam mamy jakieś towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, biura maklerskie, giełdę papierów wartościowych, mamy sektor skoków, mamy sektor KIP-ów. No w sumie tak naprawdę nadzorowanych na rynku finansowym jest około 1200 większych podmiotów, bo są jeszcze małe instytucje płatnicze, owce i tak dalej, pośrednicy, to jest tego bardzo, bardzo dużo. To, że trafiłem do bankowości, to ten przypadek tak naprawdę, bo gdyby ten dyrektor IT pracował, nie wiem, w energetyce, to dzisiaj byśmy może rozmawiali o sektorze energetycznym. Natomiast rynek finansowy jest o tyle ciekawy dla cyberbezpiecznika, że tutaj dzieje się w mojej ocenie najwięcej. To znaczy, przyczyna jest prozaiczna, tak? Tu są pieniądze, więc tu działają cyberprzestępcy, którzy chcą te pieniądze ukraść. Czy atakując tych, jak my to nazywamy, nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, czyli klientów, czy też atakując instytucje tego rynku finansowego. Mam tak naprawdę całe spektrum działań cyberprzestępców, no może z wyłączeniem wiperów, bo wydaje mi się, że wiperów w bankowości, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby się pojawiały. Natomiast wszystkie inne działania cyberprzestępców, tak, od socjotechniki przez techniczne rzeczy tutaj się pojawiają. Ciekawa jest też różnorodność tych podmiotów, bo różne sektory to różne modele biznesowe, różne technologie, różne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i świetni i ciekawi ludzie, z którymi można pogadać. O, to chyba tyle.
Zachęciłeś. I można popracować z Krzysztofem, będąc nadzorowanym. Właśnie, co robi dyrektor cyber w KNF-ie? Nadzoruje te wszystkie podmioty? Bo wspomniałeś o tym, że tak trochę byłeś techniczny, potem byłeś mniej techniczny. Czy zdarza ci się jeszcze być technicznym? To jedna strona pytania. I druga strona pytania, czy dyrektor cyber w KNF-ie patrzy bardziej na cyber w KNF-ie, czy patrzy na cyber u podmiotów nadzorowanych, czy oba obszary są w obszarze zainteresowania twoim?
Mocno rozbudowane pytanie, to po kolei. Czym ja się zajmuję? Zajmuję się buforowaniem i rozwiązywaniem problemów i konfliktów, bo one zawsze się pojawiają w każdej organizacji i staram się zapewnić takie środowisko i warunki pracy, gdzie ci ludzie, z którymi pracuję, czyli specjaliści zatrudnieni w Departamencie Cyber, mogą się skupić na merytoryce i realizacji tych zadań. Nie chodzi o to, że u nas w organizacji jest jakoś szczególnie trzeba walczyć, ale jak wiemy, każda organizacja ma jakieś takie swoje działania, które powodują, że utrudniają one w jakiś tam czasami sposób życie tym pracownikom, więc ja staram się to niwelować tak, żeby oni mogli się skupić na tym, co mają robić i co robią najlepiej, czyli na pracy merytorycznej. Co jeszcze robię? Słucham ludzi, z którymi pracuję i staram się wspierać ich merytorycznie. Mam nadzieję, że uznają mnie za osobę merytoryczną. Staram się też od nich uczyć, bo w bardzo wielu dziedzinach przerastają mnie o kilka głów. I tu jest takie dobre powiedzenie, że szef jest tak silny, jak silny jest jego zespół, więc ja mogę powiedzieć, że czuję się bardzo silny, bo mamy naprawdę rewelacyjny zespół, tak naprawdę kilka zespołów, ale mówię ogólnie o zespole ludzi. Departament jest spory, każdy jest specjalistą we własnym obszarze. Bardzo często pracujemy cross-zespołowo, wymieniamy się doświadczeniami. Naprawdę jest fajnie. I tak naprawdę to jest cel, który mi przyświecał, jak tworzyłem ten departament, czyli żeby to nie była tylko taka odtwórcza praca stąd do tamtąd, tylko żeby jednak pracować razem zespołowo, wymieniać się tymi doświadczeniami, żeby ta wiedza przepływała i myślę, że udało się to zbudować. Ale jeżeli przejdziemy teraz do tej części pytania, czy bardziej rynek, czy bardziej cyber wewnętrzne, to tak, jeżeli chodzi o nasz Departament Cyberbezpieczeństwa, to on istnieje od chyba od 1 kwietnia 2019 roku, więc prima aprilis. I tak naprawdę od momentu, kiedy powstał, to dość mocno się rozbudował, bo zaczynaliśmy wtedy, jak pamiętam, w 9 osób, a teraz jeżeli policzymy domykające się właśnie rekrutacje, to mamy tych osób 50. I naprawdę udało się w jednym miejscu zebrać świetnych ludzi, świetnych specjalistów, i oni są właśnie tą siłą merytoryczną wszystkich działań urzędu, czy w obszarze tego ryzyka IT, czy cyberbezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, to mamy, tak żeby nie przynudzać, zespół inspekcyjny, czyli ten taki zespół typowo realizujący działania nadzorcze, czyli kontrolujący to, czy podmioty nadzorowane przez KNF spełniają te wymogi przepisów prawa, czy regulacji, które czy są wprowadzone do użycia, czy to jest rekomendacja D, czy ustawa KSC, czy komunikat chmurowy, czy szereg jakichś innych rzeczy, no to są audytorzy, inspektorzy, którzy badają na miejscu albo zdalnie w podmiotach, czy spełniają one te wymagania. Kolejnym zespołem, który działa w strukturze departamentu, to jest zespół analiz i planowania i tutaj trafiają wszystkie kwestie związane z analizą sytuacji w podmiotach nadzorowanych. Czyli tutaj powstają analizy, tu są oceniane merytorycznie wszystkie wnioski formalne trafiające do KNF-u, tu prowadzone są postępowania administracyjne, tu są planowane te inspekcje, które realizuje ten zespół inspekcyjny, tu są realizowane też zadania tego organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z ustawy KSC, bo KNF został tym organem właściwym dla sektora bankowego. Kolejnym zespołem jest zespół typowy, blue teamowy, czyli zespół cyberbezpieczeństwa wewnętrznego, który dba o to, żeby dane przetwarzane w urzędzie były bezpieczne. Tak? I tutaj mamy od zarządzania incydentami, przez zarządzanie obsługą systemów bezpieczeństwa, wdrażanie nowych systemów, pentesty, zarządzanie podatnościami, czyli to wszystko, co robi blue team, robi właśnie cyber wewnętrzne. No powiedzmy, że tam jest jakiś kawałek tego red teamu, więc tam kawałek gdzieś się zabarwia na ten kolor purple, tak? No i mamy ten ostatni, chyba najbardziej znany na zewnątrz zespół w departamencie, to jest CSIRT KNF, który w pierwszej kolejności realizuje zadania wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale to tak, żebyście też wiedzieli, że te zadania są realizowane tylko wobec operatorów usług kluczowych, czyli tam jakiegoś wycinka podmiotów, które nadzorujemy. Natomiast celem budowania tego zespołu było to, żeby zespół CSIRT wspierał wszystkie 1200 podmiotów nadzorowanych przez KNF. No i myśmy sobie to ładnie poukładali na jakiejś roadmapie, że będziemy to budować etapami, natomiast ta sytuacja i wojna w Ukrainie mocno tam nam te plany zrewidowała i w ciągu tygodnia staliśmy się CSIRT-em dla całego rynku finansowego. Tak przed wybuchem wojny tam zaczęliśmy już organizować takie codzienne spotkania, taki war room, do którego zaprosiliśmy takie najistotniejsze podmioty tego rynku finansowego, już nie patrząc na sektory, ale nie tylko te podmioty nadzorowane, bo są też na, powiedzmy, na rynku finansowym polskim podmioty, których KNF nie nadzoruje, czy Narodowy Bank Polski, czy KIR, czy BLIK, czy chociażby takie centra usług zlokalizowane w Polsce, które świadczą usługi w obszarze cyber dla podmiotów, które nie działają na terenie Polski, ale działają w Europie czy na całym świecie. Więc zorganizowaliśmy takie spotkania już, mówię, tuż przed wybuchem wojny, taki war room, gdzie wymienialiśmy się tymi informacjami, zagrożeniami, obserwacjami tego, co się dzieje na Ukrainie. To tak naprawdę doprowadziło do tego, że teraz w konstytuencji zamiast tam, powiedzmy, małej liczby podmiotów, mamy ich około 1200, tak? Więc dość szybko. No i jeżeli chodzi o zadania CSIRT-u, to jest ich sporo. One dość często się gdzieś pojawiają w jakiejś przestrzeni medialnej, bo mamy i analizę cyberzagrożeń i dla podmiotów, i dla klientów rynku finansowego. Tak? Analiza działalności grup cyberprzestępczych i grup aktywistycznych. Patrzymy sobie, co i jak działają, jakie są modus operandi obecne. Analizujemy złośliwe oprogramowanie, które nam targetuje klientów na rynku finansowym w Polsce. Wykrywamy domeny phishingowe i blokujemy je na bazie porozumienia z CERT-em Polska, znaczy tego porozumienia, które działa w ramach CERT Polska. Wykrywamy ogłoszenia o fałszywych inwestycjach w mediach społecznościowych. Tutaj mamy taką krótką ścieżkę z Facebookiem. Udało się ją wypracować jeszcze przed wojną w Ukrainie. Te reklamy, które uda nam się złowić na Facebooku, to przekazujemy do nich tą krótką ścieżkę. To też fajne osiągnięcie, bo wiem, że wiele podmiotów i wiele instytucji próbowało do Facebooka się w jakiś sposób dobić i tam nawet jakieś pisma leciały, takie pisane na papierze odręcznie leciały do Irlandii, do siedziby głównej, jakoś bez odzewu, ale udało nam się, mówię, przełamać tą barierę, mamy tą współpracę. Może teraz trochę utrudniono ze względu właśnie na wojnę w Ukrainie, bo Facebook przerzucił bardzo dużo zasobów do tego obszaru walki z dezinformacją, więc te nasze reklamy nie spadają, powiedzmy, po 5 godzinach, tylko po 8, ale dość regularnie spadają. Co jeszcze robi CSIRT? No, pracuje intensywnie z CSIRT-ami poziomu krajowego, czyli w naszym przypadku najczęściej z CERT-em Polska, który jest tym CSIRT-em poziomu krajowego dla wszystkich pozostałych podmiotów spoza wojska i spoza publika. Myślę, mam nadzieję, że jesteśmy dla nich też trochę odciążeniem od tej pracy, którą wykonują i tutaj, jeżeli są na sali, a pewnie są, to bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tą świetną współpracę, bo wsparcie, którego nam udzielili, to naprawdę dało nam duży boost do tego, gdzie jesteśmy teraz i jak działamy teraz. Duży nacisk kładziemy na edukację, publikujemy ostrzeżenia w mediach społecznościowych, jakieś artykuły, szkolenia, robimy różne dla klientów, dla młodzieży, dla różnych grup zainteresowań, tak? Co jeszcze robi CSIRT? No, w tym obszarze też bardzo zależy nam na wymianie informacji o zagrożeniach. Dystrybuujemy takie informacje do podmiotów rynku finansowego, współpracujemy z innymi zespołami cyberbezpieczeństwa. Nie wiem, CSIRT jest taką czapką, czy chociaż nie lubię tego słowa, czy takim hubem wymiany informacji, przez który przepływają te informacje o zagrożeniach, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na bezpieczeństwo tego rynku. I staramy się, żeby to przepływało pomiędzy sektorami również, czyli nie tylko chodzi o to, żeby banki rozmawiały z bankami, ale żeby banki rozmawiały z ubezpieczalnią, a kapitałówka rozmawiała na przykład z sektorem ubezpieczeń, tak?
Dobrze. To a propos ostatniego, co powiedziałeś, czyli tej współpracy, wrócimy troszeczkę do tyłu w czasie, cofniemy się trochę w czasie. Oczywiście nie będziemy wracać tu do epoki dinozaurów, ale no powiedzmy trochę bliżej. Nie będziemy też ciągnąć tematu incydentu, który się kiedyś tam pojawił gdzieś i wszyscy o nim wiemy w sektorze bankowym. Oczywiście mówimy o pewnej grupie APT, która gdzieś tam się pojawiła, ale nie będziemy do tego nawiązywać, bo to już jest jakby historia. Chciałbym zadać pytanie o wymianę informacji, no bo wtedy był z tym problem, czy to się poprawiło, tak? W sensie jesteście tym hubem wymiany informacji, czy coś zmieniło się na lepsze, odkąd powstaliście, co jest super aktualnie, a co można by jeszcze poprawić w takiej komunikacji, wiesz, operacyjnej między bankami? To znaczy, ty masz największą wiedzę masz na ten temat, bo jesteś tym hubem, tak? Więc
widzę ten progres i widzę ten postęp, który się dzieje, natomiast jeszcze nie jest idealnie. Chociażby przykładem tego, że coś się dzieje, jest ta wymiana informacji, są te spotkania, które teraz już trochę rzadziej, ale jednak organizujemy. Postawiliśmy jeszcze taki na szybko system do wymiany informacji, instancję Mattermosta, gdzie te podmioty, które do nas się zgłosiły, a jest ich sporo, dostały konta i mogą się tam bezpiecznie wymieniać tymi informacjami, czy rozmawiać z nami, czy między sobą bezpośrednio. Za chwilę uruchamiamy grupę roboczą CTI-ową, bo ona obecnie działa trochę na innej zasadzie, to znaczy my pracujemy z jednym podmiotem, czy pracujemy z drugim podmiotem, a chcielibyśmy to zebrać tak, żeby wszyscy pracowali ze sobą, bo ten efekt synergii może dać nam fajne wyniki. No CESIRT tak naprawdę realizuje też działania ISAC-owe, bo z nazwy jest to CESIRT, zaplecze jest techniczne, natomiast prowadzimy i analizy i staramy się je przekazywać na rynek, wydajemy jakieś rekomendacje dotyczące pewnych incydentów czy działań, które byśmy jednak rekomendowali podmiotom do realizacji. To nie są takie rekomendacje, jakie wydaje KNF, czyli te takie obligatoryjne, ale jednak rekomendacje. Czy tworzymy poradniki, w jaki sposób na przykład przeciwdziałać, to warto chyba zareklamować tam dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS. Jeżeli są na sali specjaliści, którzy nam pomagali to pisać, to bardzo, bardzo dziękuję, bo dzięki temu ten dokument można chyba powiedzieć, że jest pełny. Kto jeszcze go nie czytam, to zachęcam. Nawet jeżeli nie pracujecie w sektorze czy na rynku finansowym, to warto zajrzeć do tego poradnika i zobaczyć, jak się przed DDoS-ami zabezpieczyć. Zresztą poradnik stał się chyba takim poradnikiem rozsyłanym już wszędzie w całej Polsce do wszystkich, czy do infrastruktury krytycznej, czy do publika, czy do innych sektorów gospodarki, bo wydaje mi się, że naprawdę daje obraz tego, jakich narzędzi należy użyć, żeby DDoS-em nie dostać. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to są jeszcze obszary do poprawy i na pewno one będą, nigdy to nie jest idealnie, tak żeby można powiedzieć, super, teraz mamy już ten temat zamknięty, możemy pójść dalej. Też działania zespołu CESIRT-owego, który trochę zmienił sposób działania nadzoru, bo nadzór też ewoluuje i oprócz takich typowych działań nadzorczych, które były realizowane przez lata, to ten nadzór teraz też daje wsparcie i pomoc, tak? I nie wszystkie podmioty jeszcze się z tym oswoiły, natomiast ja wyznaję taką zasadę, że tak długo ich będziemy lubili, aż i oni nas polubią i to zadziała, tak? Za jakiś czas uda nam się te relacje zaufania zbudować. Z większością już mamy zbudowane, część jeszcze podchodzi z takim dystansem do nas, natomiast ci, którzy z nami pracują na co dzień, mam nadzieję, że to nie jest tylko z mojej strony, że to nie jest tylko z mojej strony wrażenie, że jednak dobrze się pracuje i ma to jakieś, daje to obopólne korzyści, tak?
To jest piękne, to jest jak ta policja przeprowadzająca staruszki przez ulicę, żeby się ludzie jej tak nie bali. Ja popieram, trzymam kciuki i w ogóle.
Ciekawe porównanie, zapiszę sobie.
No właśnie.
Tak, tak, tak. No bo słuchaj, no, ale ja kiedyś byłem po stronie podmiotu nadzorowanego i przyjeżdżał nadzór i robiliśmy wszystko, żeby nic nie znaleźli. I absolutnie żadnej szczerości, żadnej współpracy. Opór maksymalny, jak tylko ustawa pozwala. No po co nam ten nadzór? Tak? Więc z trudnego pola wychodzisz i... No, praca, tak jak powiedziałeś, będziemy ich kochać tak długo, aż nas pokochają i to jest jedyna
tak
droga.
To działa.
Miłością, miłością. Słuchaj, ponieważ nie wszyscy wiedzą, to pytanie, gdybyś mógł 3 słowa o tym MISP-ie powiedzieć, o co chodzi, jak to działa i dlaczego to się przydaje.
MISP to jest taka platforma analityczna do wymiany informacji pomiędzy interesariuszami, tak to nazwijmy. Czyli jeżeli masz konto w naszym MISP-ie, możesz do niego wrzucać informacje, przyjmijmy, że zostałeś zaatakowany DDoS-ami, masz pulę adresów IP, z których te ataki szły, możesz to odpowiednio otagować, wrzucić do odpowiedniego eventu i popatrzeć, przeanalizować na przykład, czy te ataki brały udział w innych atakach na inne podmioty, czy jest tam coś nowego, jesteś w stanie budować oczywiście w korelacji, w połączeniu z innymi narzędziami na podstawie danych z MISP-a fajne obrazy sytuacyjne tego, co się dzieje, czy tego, co się działo, czy tego, co się będzie działo, tak? Bardzo fajne narzędzie do wymiany informacji, natomiast zazwyczaj jest to tak zagrzybione, że nikt tam nie zagląda, bo utrzymanie porządku w MISP-ie jest naprawdę dużym wyzwaniem, jakbyście popatrzyli na MISP-y międzynarodowe, czy tam, gdzie po prostu każdy wrzuca, co znajdzie w internecie i nie weryfikuje tych informacji, to po jakimś czasie tam jest taki syf makumba i korniki, że nikt tam po prostu nie zagląda, bo nie da się tam niczego znaleźć. I też celem naszym zbudowania tego MISP-a dla rynku finansowego było to, żeby to było czytelne i staramy się dbać o to, żeby tam były informacje i zweryfikowane, i poukładane, odpowiednio otagowane. No i też jak gdyby prosimy o to i na razie to się udaje, więc nie ma tam żadnego bałaganu wielkiego, żeby też ci, którzy wrzucają nam te informacje, też odpowiednio podchodzili do tematu. Jeżeli uda się otrzymać takie podejście, jakie mamy do tej pory, to naprawdę jest to bardzo fajny system do wykorzystywania. Natomiast nie jest to system idealny, tam UX leży, ale informacje tam zawarte można wyeksportować i używać w innych ciekawszych systemach.
Jeszcze dorzucę jedno pytanie do tego, bo ta wymiana informacji wiemy, tak, od tego wiele zależy i efektywność pracy zespołów bezpieczeństwa często może wzrosnąć setki procent, jeżeli ta wymiana informacji istnieje, nie ma duplikowania wysiłku, szerszy obraz sytuacji, same korzyści. Ale powiedz, czy dzisiaj przepisy dotyczące rynku finansowego, dosyć restrykcyjne, czy one są dużą kłodą pod waszymi nogami, żeby się taką informacją wymieniać?
Są, dlatego je zmieniamy.
Dobrze. Dobrze, cieszymy się bardzo. No dobra, to wszystko, co robisz, wymaga ludzi. Rynek jest, jaki jest. Szefujesz zespołowi w instytucji budżetowej chyba, tak? To jest budżet państwa, tak? Płaci za twoje pensje i pensje twoich pracowników. Czy to jest jakieś duże wyzwanie, żeby znaleźć ludzi, którzy chcieliby u ciebie pracować? Czy radzisz sobie z tym bez problemu, bo praca jest na tyle ciekawa, że ludzie i tak przychodzą? Jest to problem, czy nie jest problem, a jak jest problem, to jak go rozwiązujesz?
Problemem ludzie są, przepraszam, to źle zabrzmi, ludzie są problemem, znaczy brak ludzi z bezpieczeństwa, szczególnie z cyberbezpieczeństwa, jest problemem i z tym się boryka każdy. Natomiast fakt taki, który już podałem, czyli że z 9 rozpączkowaliśmy się do 50 osób, znaczy, że świadczy jak gdyby o tym, że da się tych ludzi pozyskać, zdobyć, zachęcić do pracy. No i mamy parę takich atutów, które pozwalają tych specjalistów przyciągnąć. Tak, z takich atutów to podałbym perspektywę i zakres działania, bo nie działamy tylko dla jednej organizacji, ale tak naprawdę działamy na rzecz całego rynku finansowego i dbamy o to, żeby ten rynek działał bezpiecznie i stabilnie, więc mamy taką misję, którą realizujemy i bardzo często jest tak, że ludzie z misją potrzebują czegoś, ludzie, którzy funkcjonują w oparciu właśnie o realizację jakiegoś takiego celu wyższego, tak? Czyli nie pracuję tylko dla pieniędzy, żeby tam pojechać na wakacje, ale też robię coś, co jest społecznie przydatne albo potrzebne, tak? Drugą taką fajną rzeczą, którą mamy, to możliwość rozwoju, tak? Bo mamy w departamencie u siebie ludzi o różnej wiedzy, różnym doświadczeniu, różnym stażu zawodowym i ta wiedza jak gdyby przepływa między tymi ludźmi, to znaczy wymieniamy się tymi doświadczeniami i pracujemy razem, a więc stawiamy na ten rozwój, ale nie tylko wewnętrznie, że tam kolega coś poopowiada, co było na konferencji, ale też pozwalamy się rozwijać pracownikom na zewnątrz, czyli wysyłamy ich na szkolenia, pozwalamy zdobywać certyfikaty, nie wiem, mamy tutaj udziały w konferencjach, współpracę w międzynarodowych grupach roboczych, więc tych zalet takich, gdzie można się rozwinąć, czy tam tych obszarów jest sporo. Mamy na pewno dużą zaletę dostępu do unikalnej wiedzy na temat działania tego całego rynku finansowego, poszczególnych sektorów, od poszczególnych sektorów aż do działania pojedynczych podmiotów. Jeżeli chodzi o ten obszar socjalny, to chyba nie odbiegamy standardem od tego, co oferuje biznes, bo mamy i pakiet medyczny, i dofinansowania do studiów, i kartę sportową, i możliwość pracy zdalnej, więc tutaj jest to chyba standardem.
Co z owocowymi czwartkami?
Właśnie. Są owocowe tygodnie, czyli gdzieś tam mamy jakieś owoce, są w biurze. Ci, którzy
a jest Prosecco Friday?
Nie. A są gdzieś takie Prosecco Friday.
To jest pomysł.
To jest dobry pomysł.
To byłby taki game changer dla wielu osób, myślę. Prosecco Friday.
Można by spróbować. No, u nas to pewnie nie przejdzie, ale ciekawostka. Natomiast słyszałem, że w niektórych takich organizacjach piwo jest na porządku dziennym. Nie wiem, jak to się ma z kodeksem pracy, ale
może bezalkoholowe. Jakoś się ma.
Może bezalkoholowe.
Właśnie.
Z takich jeszcze atutów myślę, mam taką nadzieję, bo ja to tak odbieram, że jest naprawdę fajna atmosfera w pracy i to na tyle fajna, że rzadko nam się zdarzały jakieś takie rotacje pracowników, czyli odejścia z pracy i to jest fajne, że przychodzisz do pracy i chcecie się przyjść do pracy, bo chyba nie ma gorszej firmy albo gorszej takiego, nie wiem, sytuacji, w której budzisz się rano i myślisz sobie, o kurczę, znowu, czy ja naprawdę muszę tam iść, tak? Więc staramy się jakoś, przynajmniej ja staram się tak układać, wspólnie układamy tą atmosferę i naprawdę jest fajnie. I co ciekawe, no oczywiście nie jest to miejsce na dyskusję o kwotach, ale naprawdę mamy atrakcyjne wynagrodzenie. Ja znam stawki rynkowe i tyle, co mogę powiedzieć, to, że to naprawdę jest atrakcyjne. No i ostatnia rzecz, którą tak mi się wydaje dość istotna, to jest to, że dajemy możliwość nie tylko rozwoju, ale budowy tej ścieżki kariery zawodowej, czyli jeżeli dzisiaj pracujesz u nas w cyber wewnętrznym, ale czujesz, że się wypalasz albo nie jesteś już dłużej zainteresowany, to możesz przejść albo do zespołu inspekcyjnego, albo do analityki, albo do CSIRT-u, bo łatwiej jest znaleźć człowiekowi pracę w organizacji, jeżeli oczywiście chce zostać w organizacji, tylko potrzebuje innego obszaru, zostawić człowieka, który ma wiedzę, ma know-how, wie jak działa organizacja, wie z kim porozmawiać, niż go utracić, żeby uciekł na rynek. Więc nawet jeżeli nie znajdzie takiego miejsca u nas w departamencie, to staramy się znaleźć mu miejsce w organizacji, tak żeby był zadowolony.
Jak to zabrzmiało, uciec na rynek.
No bo jednak...
Źli ludzie tam czekają.
Jest tak i zawsze było tak, że rynek drenował publika w tym sensie, że bardzo często do UKNF-u przychodzili ludzie młodzi, którzy uczyli się po prostu zawodu, zdobywali wiedzę, a potem rynek ich najzwyczajniej w świecie wchłaniał do siebie. No to jest naturalna kolej rzeczy, natomiast role się trochę odwróciły, bo to zdarza się, że my jak gdyby pozyskujemy pracowników z rynku. To znaczy przychodzą do nas z biznesu.
To prawda. Ja nie będę wyświetlał już tych pytań, bo one się zazębiają, było ich kilka, ale ponieważ mówiłeś o dofinansowaniu do studiów, to ktoś zapytał, czy w związku z tym zatrudniacie maturzystów, a ktoś inny zapytał, czy studia są wymagane, więc gdybyś mógł jeszcze krótko do tego się odnieść.
Nie, studia nie są wymagane, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ja zawsze staram się motywować ludzi, którzy przychodzą bez studiów do tego, żeby jednak te studia rozpoczęli, bo to jest fajne doświadczenie, naprawdę można się wiele rzeczy nauczyć, chyba że ktoś rzeczywiście ma te 10 lat doświadczenia w IT albo w cyber i chciałby pójść na studia cyber, to wtedy bym jednak odradzał. Coś innego ciekawego, co cię kręci albo może ci się przydać w życiu, ale niekoniecznie to, co robisz zawodowo, pewnie mógłbyś sam te studia poprowadzić albo przynajmniej w 80% będziesz się nudził, więc studiów nie trzeba mieć, zatrudniamy również ludzi bez studiów, nawet jeżeli chodzi o tą kwestię, no jednak to jest cyber, czyli jak gdyby w zapleczu jest cały czas technologia, natomiast zdarza się, że trafiają do nas osoby, które nie mają takiego zaplecza wiedzy, doświadczenia technologicznego i one po prostu u nas tą wiedzę zdobywają.
Dobrze, lećmy dalej, bo czas nas goni. Kolejne pytanie, to już tak trochę przejdziemy na wyższy poziom, czyli regulacje ustawy. Kategoria regulacje ustawy, tak zwane.
Pytanie coś takie, zamieniam się tak, w słuch.
Daję 500 zł i wybieram drużynę zielonych. Więc tak, mamy coś takiego, co się KSC nazywa, a niebawem chyba nawet będzie jakaś nowelizacja KSC.
Mamy kciuki.
I tak twoim okiem i z twojego doświadczenia, czy samo powstanie KSC i to, jak zostało wdrożone, zmieniło coś w krajobrazie cyberbezpieczeństwa, to się tak ładnie mówi. Czy jest lepiej ogólnie, czy firmy zaczęły, przynajmniej te objęte KSC, zaczęły się interesować cyberbezpieczeństwem, czy coś poprawiły w swoich procesach?
W mojej ocenie bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli mówimy o rynku finansowym, to on zawsze był mocno regulowany, bo chociażby nasza rekomendacja D to się już pojawiła jako obligo dla banków w 2013 roku. Natomiast UKSC spowodowała, że wiele innych sektorów gospodarki, które do tej pory były, powiedzmy, lekko do tyłu z tym postrzeganiem cyberbezpieczeństwa, zaczęło traktować poważnie ten obszar. I tutaj taki przykład podam, bo kiedyś na konferencjach cyber pojawiali się głównie bezpiecznicy, natomiast teraz można spotkać tam prezesów albo osoby zarządzające organizacjami. To jest taka zmiana, która świadczy o tym, że ci ludzie na górze, czyli zarządzający, też mają świadomość, że ten obszar jest istotny, jest ważny i jak gdyby no, jeżeli mają tą wiedzę, to też pozwalają tym organizacjom w tym obszarze się rozwijać czy w jakiś sposób funkcjonować. Tak? Dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o współpracę i wymianę informacji. I znowu nie odnoszę się do rynku finansowego, ale całości KSC, bo wymieniamy się informacjami o zagrożeniach nie tylko na rynku finansowym, natomiast my jako CSIR sektorowy mamy partnerów w innych sektorach gospodarki czy inne zespoły bezpieczeństwa, czy w energetyce, czy w transporcie i bezpośrednio ze sobą na co dzień pracujemy, tak? Znamy się, pracujemy w wspólnych projektach, pomagamy sobie, wymieniamy się tymi doświadczeniami. Warto też wspomnieć, że UKSC jak gdyby też zbudowała i wzmocniła tą świadomość w służbach państwa, bo tutaj mogę powiedzieć, że ta informacja przepływa i to uwaga przepływa w obie strony. To nie jest tak, że coś wysyłamy do służb, ale służby też przesyłają ciekawe informacje dla nas, tak, do nas. I to nie jest tylko informacja zastrzeżona, zawierająca jakieś tam tajemnice, których nie można dystrybuować. Natomiast widać ten ruch, czyli wyjście z takich zamkniętych silosów, gdzie każdy siedział, pilnował swojego nosa. Jeżeli na przykład ktoś znalazł coś na GOV, ale on nie był GOV, to wyrzucał to do kosza. Teraz ta informacja przepływa. Jeżeli ja coś znajdę dotyczące publika, przekazuję to do CSIRT.gov. Jeżeli CSIRT.gov gdzieś tam w swojej działaniu operacyjnych znajdzie coś, co jest związane z rynkiem finansowym, trafia to do mnie. Ale to nie chodzi tylko o CSIRT.gov, bo pracujemy też z wojskiem, z innymi instytucjami państwa, jest ich sporo, które pracują w tym obszarze cyber. I te informacje, tak jak mówię, nawet jeżeli one są w jakiś sposób oklauzulowane, to najczęściej oklauzulowany jest kontekst, natomiast IOC takie techniczne można przekazać i można pozyskać i one lądują w naszym MISP-ie, można je zasilić, znaczy swoje systemy bezpieczeństwa można zasilić. Znaczy uważam, że UKSC nie jest może idealne w swoim obecnym kształcie i pewnie w tej nowej realizacji też nie będzie idealne, natomiast ustawa powstała, czy weszła w życie w 2018 roku i stopniowo ewoluuje. I w mojej ocenie to jest właśnie dobry model, żeby zmieniać, obserwować, poprawiać, a za parę lat cały lat system będzie działał jeszcze sprawniej. Tak? I znowu będzie może moment czy kawałek miejsca na to, żeby go poprawić.
Pięknie. Narysowałeś dosyć zielony obraz. Nie żeby to znaczyło, że właśnie pomalowałeś całą trawę, ale generalnie brzmisz dosyć optymistycznie. W związku z tym takie pytanie, które spróbuję zgłębić te ciemniejsze obszary twojego świata. Ale w kontekście optymistycznym, bo teraz łapiesz tą złotą rybkę czy innego cyber-dżina, wyciągasz z butelki i on mówi trzy życzenia, ale tylko o cyber. Czy masz jakiś pomysł, czego mógłbyś sobie zażyczyć z takich rzeczy, które na razie wydają ci się niemożliwe i tylko cyber-dżin by zadziałał, żeby to się zdarzyło? Otwarty temat, aby tylko dotyczył cyberbezpieczeństwa.
Dobra, to pierwszym punktem będzie bezpieczny kod. I poprosiłbym, że jeżeli mamy na sali programistów, to żeby zaczęli pisać bezpieczny kod. Bo
Jim mówi, to daj jednak tą mapę Ukrainy, tak?
Ale mój kod jest bezpieczny.
Mój kod jest bezpieczny. Nie, tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje przez ostatnie dwa lata w tym obszarze podatności, spojrzałem przed dzisiejszym spotkaniem tak na ilość podatności wykrytych w zeszłym roku, było ich ponad 20 tysięcy, dodaje nam chyba jakoś średnio, tak mi wyszło z wyliczenia, 55 dziennie. No przy takiej skali podatności, przy obecnych SLA ciężko jest znaleźć okno czasowe na patchowanie tych systemów, a przecież patchowanie to nie są jedyne prace serwisowe, które się na systemach robi, więc zaczyna nam brakować czasu na to, żeby patchować systemy, łatając dziury. A to wszystko wynika z tego, że pisze się niechlujnie. Znaczy to nie tylko z tego, ale głównie z tego. Wynika też z tego, że coraz więcej ludzi zaczyna szukać tych dziur i dlatego też ta skala czy ilość tych dziurawych systemów się pojawia.
Więc to może mniej pierwszy. Szukających rozwiąże problem.
Może mniej szukających, natomiast ja bym jednak wolał, żeby szukających było dużo, bo jak znajdują, to się później łata, ale jednak żeby ci, co piszą te koty i aplikacje, żeby pisali to w miarę bezpiecznie. Dotykaliśmy już tego obszaru, to będzie drugie takie życzenie, dotykaliśmy już tego obszaru, świadomość i współpraca. Ja bym tak chciał bardzo, bardzo, żeby z jednej strony rosła świadomość zagrożeń wśród klientów tego rynku finansowego, żeby oni przestali wierzyć w te kosmiczne okazje, te zarobki bez ryzyka, żeby nie klikali w te linki phishingowe i nie dawali się manipulować, ale żeby jednocześnie rosła świadomość zagrożeń w organizacjach i wymuszała tą współpracę i wymianę doświadczeń, bo czas, w mojej ocenie, czas samotnych wysp, które sobie tam walczą samoistnie, samodzielnie, to się już skończył. Bez takiej współpracy i jedności, w jedności siła, jak się to kiedyś mówiło, to będzie ciężko, po prostu będzie ciężko. I taki trzeci punkt, który trochę stoi w sprzeczności z pierwszym, ale ja bym sobie życzył, żeby taki egzotyczny system jak Astra Linux był maksymalnie zbagowany, miał jak najwięcej podatności, które będzie ciężko usuwać lub będą wręcz nieusuwalne.
Ku chwale ojczyzny i na pochybę wrogom naszym i naszych sojuszników.
Tak.
Adamie.
Dobrze, zamyśliłem się. To takie piękne życzenia były i chciałem powiedzieć, że to nie był cyber-dżin teraz, tylko złota rybka. Krzysztof zażyczył sobie, żeby to jednak była złota rybka, więc tak.
Ja nie widziałem, przepraszam.
Krzysztofie.
To niech będzie i złota rybka, i dżin. Tak. Będzie mocno.
Złota rybka z dżinem. Albo, tak, różne wariacje. Krzysztofie, gdybyś nie pracował w cyberbezpieczeństwie, to zapewne byłbyś...
Byłbym kucharzem. Byłbym kucharzem, bo dobrze gotuję, lubię gotować. Za bardzo nie mam ostatnio czasu na gotowanie, ale na pewno jak nie byłbym bezpiecznikiem, to byłbym kucharzem.
No dobrze, czy to odpowiada również na pytanie o twoje hobby niezwiązane z komputerami?
No nie do końca, bo tak jak powiedziałem, lubię gotować, dobrze gotuję, ale nie mam za to czasu. Natomiast jeżeli chodzi o hobby, to od zawsze jestem graczem. To już od pierwszego tej gry, tam strzelania do tych statków kosmicznych. Lubię grać, od lat gram na konsoli, głównie w FPS-y. Jeżeli ktoś wam łoi tyłek w Battlefieldzie, to pewnie jestem ja. Chociaż też ostatnio nie za bardzo mam czas na to granie, bo zajmuję się pasją, czyli tym, co robię na co dzień w pracy. I tego każdemu życzę, żeby jednak udało się pasję połączyć z pracą zawodową, bo raz, że jest fan, a dwa, że jeszcze ci za to płacą. Tak, cyberbezpieczeństwo to jest moja pasja i tym się zajmuję, jak mam wolną chwilę. I drugim takim hobby, oprócz tego powiedzmy grania na konsoli i pasji, to jest strzelanie. Strzelam od lat. Jak to mówimy w Braci Strzeleckiej, strzelam dobrze, tylko nie trafiam. I w wolnych chwilach jadę się wyciszyć na strzelnicę.
Masz dobre słuchawki, jeżeli jedziesz się wyciszyć na strzelnicę.
Bardzo.
Czyli w domu na FPS-ach strzelasz i potem przenosisz to do
to się bardzo ładnie,
życia
to się,
w kontrolowanym się środowisku.
Uzupełnia. Bardzo ładnie się to uzupełnia.
Tak. Dobrze, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Zawodowo pracuję na Windowsie, czyli w godzinach pracy, a potem zawodowo, czyli realizując swoją pasję, pracuję na macOSie. Natomiast pod tym macOSem standardowo to tam jest kilka wirtualek, bo to jak macOS sobie radzi z wirtualkami, to jest bajka. Pod spodem stoi jakiś Kali na przykład z takich fajnych rzeczy do pentestów.
To zostaje nam ostatnie z naszych pytań. Możesz też odpowiedzieć poza kategorią odpowiedzi, które już są w pytaniu, czyli Commodore czy Atari. Odpowiedź brzmi...
Odpowiedź brzmi ZX Spectrum, ale że jest poza kategorią, to będzie to Atari, dlatego że kolega, u którego, jak już kiedyś mówiła moja mama, świętej pamięci, mówiła, częściej mieszkałem u niego w domu niż we własnym w domu, to właśnie miał Atari. Najpierw z magnetofonem, potem przerobionym na turbo, a na końcu ze stacją CA2001, więc ja się wychowałem na Atari, zanim dokopałem się do swojego własnego komputera.
To ja dziękuję.
Plus jeden dla Adama.
Tak, zawsze jest plus jeden dla Adama.
Właśnie. Nasz lokalny kronikarz już odnotował pewnie, także tak, dziękujemy. Adam H plus jeden. Ciekawe, jak teraz wyglądają statystyki.
No właśnie, to jest ciekawe, bo...
Tak. Podobno zobaczymy je po przerwie wakacyjnej, którą teraz planujemy, więc może po przerwie je przedstawimy.
No dobrze. Dobra. To ja teraz będę w rozpaczy szukał slajdu, który jednak muszę pokazać, o czym zapomniałem. Natomiast w międzyczasie zadam jeszcze pytanie dodatkowe Krzysztofowi. Cały czas opowiadasz o pasji, a zdarzyło ci się, że już miałeś dosyć i pomyślałeś sobie, to ja może jednak, nie wiem, zostanę rolnikiem, kucharzem, budowlańcem, czymkolwiek, byle już nie mieć nic wspólnego z tymi komputerami?
Jasne. Zazwyczaj to trwa 2 dni, a potem zaczynam się nudzić i wracam do komputera.
Czyli jak wam Krzysztof zniknie z pracy na 2 dni, to wiadomo, że 3 dnia zmartwychwstał i po prostu mu się znudziło na chwilę.
Albo dobrze. Skończył grać na konsoli.
Wygrał, w końcu wygrał. Może wrócić spokojnie. Dobra, przechodzimy do konkursu. Ja już pokazuję nasze konkursowe zasady, czyli po pierwsze, odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a. Po drugie, decyduje kolejność odpowiedzi w naszym oknie. I po trzecie, jak ktoś już coś wygrał, to odpuszcza. I teraz gramy
po czwarte, ja poproszę, żeby moje zespoły, jeżeli są obecne, jakoś jednak nie brały udziału w tych, przynajmniej w tym moim pytaniu, bo...
No i połowa uczestników czatu już wyeliminowana, więc macie większą szansę.
Słuchajcie, ale... Nie, ja bym tego nie ograniczał, Krzysz.
Dobrze, wy decydujecie.
Dajmy szansę wszystkim.
Dobrze.
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jak ktoś już ma kamerę Stickam Ringa, to teraz będą kamery Stickam, już chyba do końca będą te kamery, bo tego najwięcej zostało, bo sponsorem nagród w naszym konkursie jest Ring właśnie, który również rekrutuje pracowników do swojej fabryki z bezpiecznego oprogramowania, bo Ring prowadzi politykę pisania bezpiecznego kodu. Więc jak jesteście zainteresowani, to link znajdziecie w zapowiedzi naszego artykułu. A my możemy przechodzić do pytania Krzysztofa.
Ja je wyświetlę, a Krzysztof, jak je zobaczysz, to możesz je przeczytać. Uwaga.
Przeczytam. Jaką kompetencję wymagającą do realizacji zgody organu właściwego operatora usługi kluczowej właściwego CSIRT krajowego nabiera CSIRT sektorowy w projekcie nowego UKSC? Czyli jakiej kompetencji nabiera CSIRT KNF w projekcie nowego UKSC, ale musi mieć zgodę organu właściwego operatora usługi kluczowej i CSIRT-u krajowego?
Ja powiem tak, tego nie ustalaliśmy z Krzysztofem, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś odpowie na to pytanie w ciągu 2 minut, to natychmiast dostaje ofertę pracy w UKNF, prawda?
Zastanowiłbym się, co on robił i dlaczego czytał tą ustawę, która jest napisana w taki sposób, w jaki jest napisana, bo to nie jest tekst, tylko to są wybrane artykuły, ale można to znaleźć dość prosto.
Tak.
To jeszcze raz mówię, jaka kompetencja, czyli co nowego będzie mógł robić CSIRT sektorowy?
Podają już odpowiedzi, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Na razie
tam
jeszcze takiej nie było.
Odpowiedzi.
Tak, kompetencja teraz wszyscy, nie jest być.
Ale jak zachęcić ludzi do czego, żeby przeczytali projekt ustawy? To jest w ogóle
serwery sejmowe piękne. Są bardzo, bardzo zaskoczone.
Przyciążone, tak. O godzinie 22 w nocy.
Tak, do tej pory
mamy pierwszą odpowiedź, która jest poprawna.
Które? To jest ta Wojciecha, tak?
Tak, tak jest.
Dobrze. Więc Wojciech.
Nie było trudne.
Czyli według nowelizacji będziecie mogli po uzyskaniu zgody robić pentesty w skrócie.
Dokładnie tak.
Tak, więc to jest prawidłowa odpowiedź. Wojtku, gratulacje. Numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl.
No właśnie. No dobrze, dobrze. Czyli popatrzcie, ktoś czytał ustawy w tym kraju. Nie tylko Krzysztof. A teraz który Adam? Chyba ja
no
teraz,
ty.
Nie? Bo ostatnio było tak. Chyba na odwrót. Dobrze, to ja już szukam swojego pytania. A pytanie będzie nietypowe. A jak to chyba z reguły u mnie? Podaj imię i nazwisko polskiego prezydenta, dla którego zbudowano rezydencję, z której już dzisiaj widać piękny zalew. A jak budowano, to nie było widać tego zalewu, bo go nie było. Jak ktoś jeździ w te okolice, to wie, a jak nie jeździ, to nie wiem. Zawsze można jeszcze brute force'ować, ale a nuż ktoś jeździ. No chyba jednak nikt nie jeździ. Znaczy ja jeżdżę, ale czekamy na odpowiedzi. Nie. Po pierwsze imię i nazwisko, po drugie Tadeusz Mazowiecki nie był prezydentem. Idzie wam całkiem nieźle. Widzę, że no ktoś postanowił strzelić i strzelił całkiem nie najgorzej. Czekajcie, uciekł. Tomasz strzelił chyba, bo z pytajnikiem. Tak, jest to rezydencja, tak zwany zameczek w Wiśle, który jest zbudowany na zboczu Małego Gronia chyba. Ma przepiękny widok na dolinę, na której kiedyś nie było zalewu, ale w latach 70. postawiono tam zaporę i teraz jest widok na przepiękny zalew. A zameczek jest bardzo ładny. Przepiękna rezydencja, jeden z wielu argumentów, że fajnie jest być panem prezydentem. Bo ma taki zameczek i może tam sobie siedzieć ile chce i patrzeć sobie na zalew. Bardzo ładny zalew. Tomaszu, zakładam, że znasz procedurę, więc zapraszam do kontaktu. To nie jest dzwonek, to jest kamerka. Zostały mi 2 dzwonki chyba. Może jeszcze przy okazji rozdam. Jak ktoś już ma kamerkę, to w odruchu łaskawości przyznam dzwonek. Natomiast jak ktoś nie ma kamerki, to dostanie kamerkę. Także Tomek wygrywa z Ignacym Mościckim. Dobrze, Adamie, teraz ty.
To teraz ja. Dzisiaj nie będzie ani z hakerów, ani nic związanego z hakerstwem. Będzie bardziej dla komiksowych nerdów. Dlatego, że dzisiaj byłem w kinie na nowym Torze, więc trochę mnie natchnęło.
Torze? W sensie tak. Jest jakiś film o Torze?
Torze, on orze.
Film dla bezpieczników, film o Torze.
Tak.
O motorze.
Dobrze. Więc pytanie brzmi, podaj 3 najpotężniejsze byty lub wariacje bytów, uwaga, w uniwersum Marvela.
Same głupie komentarze mi się nasunęły, więc się powstrzymam.
Jest nas więcej.
A oczywiście odpowiedź ma być w jednej wiadomości.
Jezus Maria, nawet nie wiem, o co jest to pytanie.
To jest pytanie dla nerdów komiksowych. Nie tylko cyberbezpieczeństwem ludzie żyją.
Czy mamy na sali jakiegoś komiksowego nerda? Oprócz naszej sztucznej inteligencji. Strasznie dziwne padają, odpowiedzi się pojawiają.
Padają odpowiedzi, ale one nie są prawidłowe, słuchajcie. Są poza tymi, które
widzę, którą
wymieniacie, są też wyżej byty.
Jezus Maria, w ogóle byty w uniwersum. Chyba będę się z tego śmiał jeszcze przez następne 17 odcinków.
No, jeden już widzę, ale nadal nie ma poprawnych odpowiedzi.
Niesamowite rzeczy się dzieją w tym programie.
Myślę, że wygrał kategorii... tytuł Sronek i Atomek.
To jest miejsce, gdzie możesz nauczyć się rzeczy, których naprawdę nie chcesz się uczyć.
Prawda? Wiedza bezużyteczna.
Nie, wiedza bezużyteczna, ja lubię się uczyć. I nie lubię się uczyć takich rzeczy, które są nawet nie bezużyteczne.
Dobrze, podpowiedź. Pierwszych z tych bytów to jest One Above All. Faktycznie. Zostały jeszcze dwa.
Ja cię. Jest grubo.
Nie jest to woda, gaz i prąd.
Jest grubo i nie mam na myśli rozmiaru drugiego Adama.
Dobrze, jesteście bardzo blisko, ale Beyonder jest poza tym. W sensie Beyonder nie jest jednym z tych bytów.
Jezus Maria.
Jak to się tu pisze?
Czy można już wyjść z tego kanału?
Słuchajcie, są już dwa. Tylko taka ciekawostka. Zwróćcie uwagę w to, co jest w nawiasie. Wariacje bytów. W sensie jeden byt może mieć dwa odpowiedniki.
Jezus Maria. Nie, naprawdę, czy my musimy słuchać tych odpowiedzi? A wszystkim słuchającym wersji podcastowej bardzo współczuję, że nie mogą czytać tych odpowiedzi, które padają na czacie. Ja nie będę ich czytał, bo nie zamierzam swojego mózgu męczyć aż tak bardzo. Natomiast padają tam jakieś ciągi sylab po prostu, które absolutnie nic mi nie mówią, a najwyraźniej coś mówią drugiemu Adamowi. Ja obiecuję, że to już ostatni raz, kiedy on zadaje jakieś pytania.
Ale to pierwszy raz, kiedy jakby tak długo trwa odpowiedź. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie,
odpowiedź numer... Aleksander Kwaśniewski, bardzo mi się podoba.
Nie, nie jest, to Aleksander Kwaśniewski nie jest tym bytem. Dobrze, więc jeden to One Above All, a ostatni to Living Tribunal. Coś jeszcze jest
pomiędzy.
To jest tricky, dlatego... Pamiętajcie o tym, co powiedziałem, czyli wariacje bytów.
Ktoś słusznie zauważył, że pada tyle strzałów, że kamizelki kuloodporne by się przydały.
Ja wszystko obsługuję. Wszystko widzę.
To może jednak pytanie z The Hackers.
nie mam dzisiaj zapasowego pytania, dlatego...
Nie jest dobrze. Pojechałeś, Adam. Ale, to ale, nasi goście zadają te trudne pytania.
Ale wiecie co, bo właśnie to jest dziwne. Wydawało mi się, że jest to z nami trochę komiksowych nerdów, a przynajmniej takich, które troszeczkę...
A okazało się, że jesteś sam.
Zdawało się,
niech ci to coś powie.
Jestem sam komiksowym nerdem. Słuchajcie, mamy już tak. One Above All, Living Tribunal. Jeszcze coś jest... Jeszcze jedno. Zgadujcie.
Chyba zacznę odpalać Google'a i szukać, żeby skończyć ten faks.
Jakbyście odpalili Google'a i wpisali One Above All, to pewnie byście szybko znaleźli odpowiedź.
Słuszne pytanie. Kto czyta komiksy w 2022 roku?
Ja.
To ciekawe, że musisz dużo kupować, że opłaca się cały czas jeszcze drukować.
Można kupić w formie cyfrowej.
To dużo tłumaczy.
Słuchajcie, jakby widzę, że sobie nie radzicie z Googlami, więc ja mam taką propozycję.
Podpowiedz coś, proszę.
Nie mogę już bardziej podpowiedzieć. No, to jest wariacja...
Na pewno możesz,
znaczy,
postaraj
dobrze,
się.
To teraz to będzie już na czas. To jest wariacja One Above All.
Ja nadal nie wiem, o co chodzi.
Ja was bardzo wszystkich przepraszam za Adama.
Uwaga, podpowiadam po raz drugi. Jest to wariacja One Above All. I proszę. Paweł, gratulacje. One Above All, One Below All i Living Tribunal. To są trzy najpotężniejsze byty w Marvelu. Paweł, procedurę znasz. Gratulacje, jesteś pierwszy. Tak.
Ugotował honor.
Ale widzę, że kopiował, bo jeszcze nawias jest jakiś, także luzik.
Ja powiem tak, mając tam przy okazji
tam
akurat...
SQL injection.
Mając przy okazji szefa Pawła na żywo, to zasługuje na jakieś, nie wiem, ciastko bonusowe, owocowy czwartek, cokolwiek, za to, że ugotował nas od dalszego trwania w niebycie tego bytu w multiversie.
Słuchajcie,
ja się zastanawiam, Paweł, czy on to znalazł, czy on to wiedział.
Pytanie nie było ustawione. Mam nadzieję, że to wiedział i uratował honor, ale tak. Dobrze, procedurę zna, także już kończymy.
Ja jeszcze raz przeproszę. Dobrze, tak, na szczęście skończyliśmy ten konkurs. Na nieszczęście skończyliśmy także wywiad z Krzysztofem, bo pewnie zostało jeszcze sporo pytań, ale Krzysztof ma dużo pracy, bo jego hobby to bezpieczeństwo, więc on idzie teraz zabezpieczać wasze pieniądze w sektorze finansowym i bardzo się cieszymy, że Krzysztof zabezpiecza nasze pieniądze, czujemy się bezpiecznie. Dziękujemy Krzysztofie i mówię to całkowicie bez ironii.
Dziękuję bardzo, cześć, do zobaczenia.
Dzięki bardzo, do zobaczenia.
A to jest miejsce na ogłoszenia duszpasterskie, których oczywiście nie mam. W związku z czym, co mi pozostaje?
Właśnie. Szefa Ojejku, szef programu zepsuł dekoracje.
Jest. Na szczęście dekoracje są poza kamerą, więc nie było widać, co przewróciłem. A, to może być pytanie w następnym konkursie, co poleciało. Ale chyba jest całe. A, to poza tym to nie ja, to Stefan się rzucił w moją stronę i zahaczył ogonkiem. Także
tak właśnie było.
Właśnie. Ale urwał. No.
Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Konkurs był trochę przydługi. Przepraszam za to. Postaram się, żeby były łatwiejsze pytania niż mają nasi goście. A my widzimy się w 112 odcinku rozmowy kontrolowanej. Po przerwie.
Ale właśnie. We wrześniu pewnie. Tak. Pewnie we wrześniu. Tak. Więc jak to było? Do zobaczenia. Zapiszcie się na e-mail, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będzie następny odcinek, bo my jedziemy na wakacje, idziemy odpocząć. Nie od was, od pracy. Bo my byśmy chętnie prowadzili, ale w wakacje ciężko o gości, więc sobie odpuszczamy troszeczkę. Ale wracamy najdalej w pierwszą niedzielę września, a może w ostatnią niedzielę sierpnia. To się jeszcze okaże, zobaczymy. To też zależy, kiedy Stefan wróci ze swojego urlopu, bo on jedzie osobno. Więc czas pokaże.
Na pewno nie będę już sztuczną inteligencją, może ewoluuję do prawdziwej, ale...
Ja nie wiem, czy ten remont skończy się tak szybko. Naprawdę, trzymam kciuki oczywiście, ale nie jestem taki...
Trzymaj. Słuchajcie, do zobaczenia po przerwie wakacyjnej w 112 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się, miłego wieczoru.
Cześć. Kontrolowana.